Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Podobno słuchać mnie było nie tylko tutaj. Dobrze, proszę Państwa, tak jak Jaśmina powiedziała, przeniesiemy się teraz do Ameryki Łacińskiej i Północnej i Południowej. Wspominałem Państwu już od kilku tygodni o chyba najważniejszym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w tym roku w Ameryce Łacińskiej, czyli wyborach prezydenckich w Brazylii. I proszę Państwa, tutaj informacja taka, pamiętacie Państwo, wspominałem, że pierwsza runda wyborów prezydenckich to jest w zasadzie, można powiedzieć, remis z lekkim wskazaniem na Luisa Inácio Lula da Silva, czyli kandydata lewicy. I warto tutaj wspomnieć, proszę Państwa, że jest takie miejsce, a w zasadzie kilka miejsc w Ameryce, przepraszam, w Brazylii, no, też w Ameryce Łacińskiej, które mogą stać się miejscami kluczowymi. I jednym z takich miejsc jest, proszę Państwa, miasto i stan São Paulo, największe miasto Brazylii. Równie kluczowymi dla wyników wyborów są również stan Rio de Janeiro oraz Minas Gerais. Ale skupmy się na stanie São Paulo. Dlaczego nie wspominam? Dlatego, że jest to stan, w którym, który zamieszkuje 44 miliony mieszkańców, czyli więcej niż w Polsce mamy, prawda? Plus, proszę Państwa, z tego mamy 34,5 miliona głosów, czyli ponad 22% całości głosujących w całym kraju, proszę Państwa. I tutaj jak ważny jest to stan, pokazują wyniki wyborów gubernatorów w stanie w pierwszej turze, proszę Państwa, bo tutaj nie mamy takiego zasadniczego rozstrzygnięcia. W tej pierwszej turze wygrał pan Tarcísio Gomes de Freitas, był minister infrastruktury w rządzie Jaira Bolsonaro, który zdobył ponad 42% głosów. I proszę Państwa, on zwycięża nad faworytem lewicy. Byłem ministrem edukacji w rządzie Luli i Dilmy Rousseff, czyli Fernando Adamem z Partido Trabalhadores, który zdobył prawie 36% głosów. Co ciekawe, proszę Państwa, rządząca stanem od 28 lat partia socjaldemokratyczna poniosła sromotną klęskę. No i proszę Państwa, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że tutaj ten stan São Paulo może być taką soczewką tego, co będzie miało miejsce właśnie w Brazylii podczas wyborów. Weźcie Państwo pod uwagę, że również tutaj w tym stanie jest to stan bardzo ważny z punktu ekonomicznego. São Paulo to jest taka stolica ekonomiczna Brazylii i również warto wspomnieć tutaj, że i kandydaci na gubernatora stanu również potykali się w czasie debaty telewizyjnej, która miała miejsce w ostatni poniedziałek. Warto wspomnieć również, że Fernando Haddad był burmistrzem São Paulo w latach 2013-2016 i co ciekawe, proszę Państwa, uważany był za najgorszego burmistrza w historii miasta. I ten właśnie fakt wykorzystują zwolennicy Jaira Bolsonaro. Dlaczego również wspomniałem o tej debacie? Dlatego, że generalnie, proszę Państwa, w debacie zamiast dotykać tematów rzeczywiście lokalnych, miasta, stanu, problemów, które nękają to miejsce, w zasadzie skupiono się na problemach ogólnokrajowych. Lewica oskarżała bolsonarystów o wylesianie Puszczy Amazońskiej, z kolei i brak bezpieczeństwa, z kolei bolsonaryści tutaj odgryzali się sprawami ekonomicznymi. I weźcie Państwo pod uwagę, że sam stan São Paulo przeżywa wzrost przestępczości od około 2015 roku. Tutaj główną taką organizacją odpowiedzialną za to jest Primer Comando Capital, czyli organizacja przestępcza, po prostu mówiąc wprost mafia. I przez Port Santos, główny port stanu São Paulo, przepływa olbrzymia ilość kokainy. Mówi się, że jest to główny ośrodek przemytu kokainy do Europy. Stan również boryka się z produkcją i konsumpcją syntetycznych narkotyków, które zażywa młodzież. I kandydaci, proszę Państwa, w ogóle o tym nie wspomnieli. W dodatku Tarcísio Gomes de Freitas proponuje prywatyzację inwestycji, między innymi właśnie w porcie Santos, co, proszę Państwa, może zaowocować, tak mówią tutaj eksperci, wzrostem właśnie wpływów mafii. I tutaj podają przykład Draghetti, czyli mafii neapolskiej, która też przyłożyła się do budowy portu w Neapolu, głównie wykorzystując to w swoich własnych celach. Innym problemem jest problem noszenia broni. Tutaj kandydat bolsonarystów jest za, natomiast również eksperci mówią, że w ten sposób mogą powstawać cywilne bojówki, które chcą kontrolować poszczególne dzielnice miasta. Natomiast ważne jeszcze jest, proszę Państwa, na sam koniec tutaj tej części informacji, że informacja taka, że fakt w zasadzie, dane, że stan São Paulo generuje ponad 31% krajowego produktu brutto, chociaż oczywiście niestety to się zmienia, ponieważ w tej chwili zamykane są bardzo ważne fabryki, w tym, które znajdują się na terenie tego stanu. Proszę Państwa, inny problem, który nurtuje Amerykę Łacińską, to jest problem nie polityczny, nie społeczny, ale problem przyrodniczy, mianowicie deszcze i wywołane przez nie osunięcia się ziemi. I proszę Państwa, te deszcze występują i te osunięcia się ziemi i związane z tym zniszczenia, również związane z ofiarami śmiertelnymi, występują, można tak powiedzieć, że co roku. W tej chwili mamy porę monsunów, huraganów, burz tropikalnych, które przetaczają się przez całą Amerykę Łacińską, głównie przez tę jej część środkową. No i takie właśnie burze, między innymi związane z burzą tropikalną Julia, która przechodziła przez Amerykę Środkową. O tych zniszczeniach chciałbym wspomnieć, zanim zacznijmy od Wenezueli, która wprawdzie w Ameryce Środkowej nie leży, ale również jest dotknięta ulewnymi deszczami i osunięciami się ziemi. I tutaj, proszę Państwa, dotychczas doliczono aż 36 ofiar śmiertelnych. Mówi się zarazem, że rząd nic nie robi w tej sprawie, zresztą trudno się tutaj dziwić. Natomiast innymi państwami, które były dotknięte tutaj, to są Panama i Nikaragua, gdzie huragan przeszedł przez stronę karaibską. Mamy zniszczenia infrastruktury, między innymi części autostrady panamerykańskiej, wymuszoną ewakuacją ponad 200 osób, głównie pracowników farm kawy. Również problemy ma środkowoamerykański Salwador. Mówi się tutaj o ofiarach śmiertelnych osuwisk ziemi w prowincjach Comasagua i Sonsonate. Wspomina się tutaj o 10 osobach, między innymi 5 wojskowych, którzy mieli walczyć ze skutkami osuwisk. No i oczywiście ponownie o zniszczeniach infrastruktury. Kolejny temat, który warto dodać, a który muszę sobie tutaj znaleźć, to jest, proszę Państwa, Peru i jego przywódca, czyli nieśmiertelny Pedro Castilla. Czy to jest ten pan, który w zeszłym roku wygrał wybory prezydenckie? Lewicowy populista w takim ciekawym kapeluszu, który już, proszę Państwa, zasłużył się jako byciem jednym z najgorszych prezydentów w historii Peru. I jego głównymi dokonaniami są oskarżenia jego samego, członków jego rodziny, również współpracowników o korupcję. I proszę Państwa, Pedro Castillo został oskarżony ostatnio przez prokurator generalną panią Patricię Benavides właśnie o korupcję. Sam Pedro Castillo powiedział, że nie zamierza opuszczać kraju, nie będzie ubiegać się o azyl w Wenezueli. Jak sam powiedział, nie zamierzam opuszczać kraju. I jak zawsze mówiliśmy, poddajemy się wszelkim rodzajom śledztw. To wszystko było, te wszystkie złe rzeczy, które miały miejsce w naszym środowisku rodzinnym, środowisku ministerialnym. Natomiast wiemy, że ku wszelkim oskarżeniom nie ma żadnych podstaw. Powiedział również, że nie prowadzi rozmów z reżimem Nicolasa Maduro. Jego zdaniem to sprawiedliwość musi pokazać prawdę krajowi. Zarazem jeszcze zdaniem prezydenta Pedro Castillo sędziowie stali się zbyt mocno upolitycznieni, ale on nikogo się nie boi. Jego zdaniem oskarżenia zostały zaaranżowane przez opozycję, natomiast on będzie walczyć z tym, gdyż jego zdaniem mamy do czynienia obecnie z ukrytym zamachem stanu. I z Peru przenieśmy się do południowego sąsiada tego kraju, czyli do Chile, jednej z najważniejszych gospodarek Ameryki Południowej i w ogóle Ameryki Łacińskiej i zarazem również jednego z najzamożniejszych krajów Ameryki Łacińskiej. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że międzynarodowe Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał dane, według których Chile jest jedynym krajem w Ameryce Łacińskiej, w którym produkt krajowy brutto w przyszłym roku spadnie. I to spadnie do poziomu minus 1%. W tym roku szacuje się, że Chile odnotuje wzrost o 2%. I zarazem, proszę Państwa, jak mówi organizacja OECD, Chile jest jedynym członkiem tejże organizacji z najsilniejszymi oznakami spowolnienia gospodarczego. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ogóle na rzecz gospodarki światowej mówi tak, że gospodarka światowa generalnie znacznie spowolni. Tutaj mamy wiele krajów, które prawdopodobnie być może dotknięte zostaną po prostu recesją. Oczywiście niestety, proszę Państwa, tutaj najgorsze jest przed nami. Ja tutaj nie chcę takiego czarnowidztwa uprawiać, natomiast weźcie Państwo pod uwagę, że mówimy o poważnej instytucji międzynarodowej i nie chcę tutaj, żeby ktokolwiek mówił, że tutaj Zbigniew Dąbrowski właśnie na antenie Radia Wnet mówi, że będzie gorzej, podczas gdy inni mówią, że będzie lepiej. Zobaczymy, proszę Państwa, co będzie. Natomiast oczywiście powodami tego spowolnienia gospodarczego ogólnoświatowego, proszę Państwa, no to jest po pierwsze agresja Rosji na Ukrainę, poza tym kryzys energetyczny w Europie, spowolnienie w Chinach i spirala inflacyjna, czyli te powody, o których, proszę Państwa, doskonale wiemy. No i na sam koniec dwie ciekawostki, proszę Państwa. Pierwsza z nich to jest Wenezuela, druga z nich to jest Ekwador. Zacznijmy od Wenezueli, a w zasadzie nawet nie Wenezueli, ale obecności Wenezueli w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Otóż zapewne Państwo słyszeliście, że w dniu wczorajszym Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję potępiającą nielegalną aneksję przez Rosję terytoriów obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Chersońskiego i Zaporowskiego. Przeciwko tejże rezolucji głosowało 5 krajów, czyli Rosja, Białoruś, Korea Północna, Syria i niestety również Nikaragua, ale tutaj, proszę Państwa, niczego bym się nie spodziewał nowego, gdyż Daniel Ortega jest rzeczywiście sojusznikiem Rosji nie od lat, proszę Państwa, tylko od dekad, de facto od wybuchu rewolucji sandynistowskiej. Wstrzymało się parę państw od głosu. Natomiast krajem, który też chciałby zagłosować przeciwko, jest oczywiście Wenezuela i reżim Nicolasa Maduro, ale proszę Państwa, Wenezuela niestety nie mogła głosować przeciw. W ogóle nie mogła, proszę Państwa, głosować. Dlaczego? Dlatego, że ma ona olbrzymie zadłużenie w wysokości około 40 milionów dolarów wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych i to zadłużenie jest spowodowane po prostu brakiem płacenia składek członkowskich w ostatnich latach. Jak mówi, jak podaje tutaj artykuł 19 Karty Narodów Zjednoczonych, ten artykuł przewiduje zawieszenie prawa głosu w Zgromadzeniu Ogólnym dla państw, których zaległości w płaceniu obowiązkowych składek członkowskich są równe lub przekraczają łączną kwotę składek należnych za poprzednie 2 pełne lata, a w przypadku Wenezueli, proszę Państwa, to zadłużenie ciągnie się od nie ostatnich 2 lat, tylko od co najmniej ostatnich 5, 6, 7 lat. Mówimy o 2015-16 roku. Oprócz tego, proszę Państwa, oprócz Wenezueli w podobnej sytuacji znajdują się inne kraje, takie jak Iran, Sudan, Antigua i Barbuda, Kongo, Gwinea, Papua Nowa Gwinea i Vanuatu. No i na koniec przenieśmy się do Ekwadoru. Taka ciekawostka, proszę Państwa, jak można przemycać kokainę. Nie namawiam oczywiście Państwa do tego, ale jak ostatnio przemycano kokainę? Otóż w porcie Guayaquil, który jest jednym z głównych miast oprócz stolicy Quito i na pewno jest głównych miast Ekwadoru i zarazem jest też głównym portem tego kraju i jednym z głównych portów zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej. Policja Ekwadoru w ostatnią niedzielę odnalazła kontener, w którym znajdowało się 432 skrzynie kalmarów, w których, proszę Państwa, czyli ośmiorniczek naszych, w których znaleziono 1294 saszetki z chlorowodorkiem kokainy. Co to oznacza, proszę Państwa, że ilość kokainy, którą znaleziono w tych, no nazwijmy tych saszetkach, wynosi około 1,5 tony, co oznacza, proszę Państwa, że jest, mówimy tutaj o około 13 milionach dawek czystej kokainy. jedną trzecią Polski można byłoby tutaj tym poczęstować. I proszę państwa, to ciekawe, dlaczego ukryto akurat w kontenerze z ośmiorniczkami? No nie dlatego, żeby przeciwnicy polityczni się nimi zajadali, bo pewnie jeszcze by się okazało, że po tych ośmiorniczkach mają dziwne różne pomysły, ale dlatego, że kałamarnice, proszę państwa, no wydają taki charakterystyczny zapach, który zdaniem przemytników miał zagłuszyć zapach kokainy. No okazało się, proszę państwa, że nic z tego, psy policyjne wytropiły kokainę. Ta przesyłka miała płynąć, proszę państwa, do Królestwa Belgii. I co ciekawe, proszę państwa, łącznie od początku tego roku w porcie Guayaquil przechwycono 154 tony kokainy. Ona głównie pochodzi z Kolumbii, co oznacza, proszę państwa, że mówimy tutaj o 1,4 miliarda dawek czystego narkotyku. I co ciekawe, proszę państwa, w tym procederze przemytniczym często biorą udział byli policjanci ekwadorscy. No i na sam koniec, proszę państwa, Guayaquil, który jest znany jako handlowa stolica Ekwadoru, z powodu rosnącej przemocy obecnie jest jednym z najbardziej, z 50 najbardziej należy do 50 najbardziej niebezpiecznych miast świata. Miasto jest uważane za węzeł logistyczny dla transportów narkotyków do Europy i Stanów Zjednoczonych, a ostatnio bardzo aktywna, proszę państwa, jest w tym procederze albańska mafia. I już kończę, bo już mi tutaj dyryguje Jaśmina, żeby kończyć, to kończę.
Nie dyryguje, tylko delikatnie daje znak, że już najwyższa pora, bo jeszcze inne tematy przed nami, chociaż było bardzo ciekawie. Ja mogę jeszcze tylko dodać, taka w ramach ciekawostki, tak przynajmniej jest napisane w książce Przemytnik Doskonały, czyli jak transportować tony kokainy i żyć szczęśliwie. To jest taka ciekawostka, że gdyby zlikwidować handel narkotykami, to gospodarka amerykańska poniosłaby straty rzędu nawet 19%, a uwaga, meksykańska zanotowałaby spadek o 63%. Czy to jest możliwe? Tak się zastanawiam.
To jest możliwe. Natomiast nie wiem akurat, czy meksykańska, ale myślę, że bardziej właśnie ekwadorska, kolumbijska, wenezuelska na przykład, myślę, że też. Ale meksykańska też, bo z tego żyją kartele, które, no, można powiedzieć, są naprawdę bardzo, bardzo silne.
To prawda.